Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Ciągły szum spadającej wody odbijał się echem między ścianami. Gdy Emerald szła w głąb tunelu, hałas cichł nieco, ale także przygasało światło. Ściągnęła trochę magii i stworzyła iskrę, a potem posłała ją naprzód, do końca tunelu i dalej. Wszystko wyglądało tak, jak zapamiętała. Po środku jaskini prymitywne łóżka, zbudowane ze związanych pni i twardych pasm kory, splecionych w ciasną sieć. Kamienne misy, które wyrzeźbił Mirar, gdy tkwił tutaj zeszłego lata, ucząc się sztuki ukrywania umysłu przed bogami. Ustawione pod ścianą słoje, pudełka i torby z konserwowaną żywnością i lekami, zebrane w ciągu miesięcy, kiedy tu mieszkali. Tylko jedna z kluczowych części jaskini nie była widzialna. Poruszając się wolno do przodu, poczuła, jak stężenie magii przesycającej świat dookoła zmniejsza się i niknie zupełnie. Uśmiechnęła się z satysfakcją. Podtrzymując światełko zebraną w sobie mocą, przeszła do środka groty, gdzie znowu otoczyła ją magia. Znalazła się w pustce. Odetchnęła i usiadła na jednym z posłań. Kiedy wróciła tu zeszłej wiosny, zauważyła, że pozbawiona magii przestrzeń zmniejszyła się od poprzedniej wizyty, stulecie wcześniej. Magia świata sączyła się wolno, aby wypełnić pustkę. To sugerowało, że dawniej, zanim ją odkryła, pustka była jeszcze większa oraz że kiedyś zniknie bez śladu. Ale na razie wystarczy. Pokonała dzikie, nieprzyjazne tereny Si, częściej wspinając się niż idąc, aby dotrzeć do tego miejsca. Co drugi krok przeklinała Mirara, swego nieśmiertelnego przyjaciela, że namówił ją, aby podjęła się nauki Aurai. A co drugi przeklinała bliźnięta, nieśmiertelnych jeszcze bardziej pradawnych niż ona i Mirar, których w końcu poznała kilka miesięcy temu, za to, że się z nim zgodzili. Musimy wiedzieć, kim jest Auraja, wyjaśniła jej Tamun podczas sennego połączenia w noc po tym, gdy Mirar przedstawił jej swoją prośbę. Jeśli będzie nieśmiertelna, może się stać cennym sprzymierzeńcem. A jeśli tego nie potrafi? Nadal będzie potężną czarodziejką, odparł Surim z nietypową dla siebie powagą. Pamiętaj, bogowie nie lubią niezależnych czarowników, tak samo jak nas, nieśmiertelnych. Jeśli jej nie pomożemy, zabiją ją. Zabiją? To, że porzuciła białych, nie oznacza, że zwróci się przeciwko bogom, przypomniała Emerald. Auraja nadal jest kapłanką, nadal im służy. Jej umysł jest pełen wątpliwości, oświadczyła Tamun. Żądanie bogów, by bez sądu zabiła Mirara, zmniejszyło jej szacunek dla nich. Emerald pokiwała głową. Sama to wiedziała. Od czasu, kiedy Auraja zdjęła z palca pierścień boskiej mocy, jej umysł nie był już osłaniany. Z pomocą bliźniąt Emerald nauczyła się zaglądać w umysły i od czasu do czasu widziała myśli Aurai. Kłopot z młodą kapłanką polegał na tym, że choć jej lojalność osłabła, wciąż uważała, że powinna przynajmniej żyć z bogami w zgodzie. Jeśli odkryje, kim jestem, będzie wiedzieć, że chcą mojej śmierci. A ponieważ nie łączy nas dawna przyjaźń, nie zawaha się przed zadaniem ciosu, jak w przypadku Mirara. Dostatecznie poznała już umysł Aurai, by wiedzieć, że dawna biała nie lubi zabijać. Jeśli ich spotkanie przebiegnie dobrze, bogowie nawet się nie dowiedzą, że Emerald tu jest. Znów rozejrzała się po jaskini. Bogowie byli istotami magicznymi, więc mogli istnieć tylko tam, gdzie była magia. Nie potrafili wkroczyć do tych nielicznych, niewytłumaczalnych miejsc pustki. Nie potrafili ujrzeć tego, co było wewnątrz, chyba że patrzyliby przez oczy ludzi stojących na zewnątrz. Kiedy Auraja tu dotrze, bogowie nie będą mogli czytać w jej myślach. Nadal istniało ryzyko, że na próżno pokonała połowę kontynentu. Może nie uda się nauczyć Aurelii czegokolwiek. Musi uważać, co jej powie. Jeśli Aurelia wyjdzie z pustki, zanim opanuje sztukę ukrywania myśli, bogowie zobaczą jej umysł. Emeral pokręciła głową i znów westchnęła. To wielkie ryzyko. Łatwo jest bliźniętom ukrytym w czerwonych jaskiniach dalekiego Sennonu czy Mirarowi Witchani Południowej. Nie muszą się martwić, że Aurelia zmieni zdanie i uzna, że zabijanie nieśmiertelnych bez powodu jest czymś całkiem do przyjęcia. Jednak pomoc bliźniąt była bezcenna. Każdego dnia i każdej nocy sięgali do umysłów na wszystkich kontynentach, przeglądając myśli, wyczuwając intencje, widząc działania ludzi potężnych. Przez tysiące lat ta para doskonaliła swoją sztukę. Znali śmiertelnych tak dobrze, że z niepokojącą dokładnością potrafili przewidzieć ich zachowania. Mirar zawsze powtarzał, że dzicy, czy nieśmiertelni, jak nazywały ich bliźnięta, mają wrodzone dary. U Emeral była to umiejętność zmiany wieku. U Mirara ta niezrównana zdolność uzdrawiania. U bliźniąt przeglądanie myśli. U Mewy nie była właściwie pewna, co to takiego, ale wiedziała, że ma związek z morzem. Aurelia, jak twierdził Mirar, posiadła zdolność lotu. Emeral poczuła, że ciekawość łagodzi jej irytację. Ciekawe, czy może nauczyć tego innych. Mirar nauczył mnie leczyć, choć nie aż tak dobrze, jak sam potrafi. Być może nie zdołam latać jak ona. Chociaż akurat latanie nie jest umiejętnością, którą można bezpiecznie opanować w słabszym stopniu. Braki mogą okazać się zabójcze. Parsknęła cicho. W takim razie warto spróbować. Też muszę odnieść z tego jakąś korzyść. Łatwiej będzie znieść myśl o uczeniu tej dziewczyny, jeśli coś mi wynagrodzi odłożenie poszukiwań zwoju bogów. Bliźnięta mówiły jej, że przechwyciły plotki o przedmiocie, który opisywał wojnę bogów z punktu widzenia dawno nieżyjącej bogini. Emeral postanowiła go odszukać. Taka kronika może zawierać użyteczne dla nieśmiertelnych informacje. Informacje, które pomogą ujść boskiej uwagi albo przeżyć, jeśli to pierwsze się nie uda, a może nawet da im środki, by walczyć. Według bliźniąt uczeni Witchani Południowej poszukiwali zwoju od dziesięcioleci. Ostatnio dokonali pewnych postępów, ale wciąż brakowało im informacji, by poznać miejsce jego ukrycia. Bliźnięta zapewniły ją, że ci uczeni nie szybko odnajdą zwój, ma więc dość czasu, by nauczać Aurelię. Przeszła do rzędu słojów i dzbanów, oglądając leki i żywność. Najpierw muszę zebrać dość jedzenia, potem wymyślić jakiś sposób, aby ściągnąć tu Aurelię i przekonać, by została na jakiś czas, a wszystko to tak, by nie wzbudzić podejrzliwości bogów. Statek wspinał się nieustępliwie po zboczu fali, na moment znieruchomiał na szczycie, a potem runął w dół po drugiej stronie. Mirar ściskał reling, na wpół przerażony, na wpół zachwycony. Piana ochlapywała go bezustannie, ale nie wycofał się pod pokład. Wiatr i woda były przyjemną odmianą po duchocie małej kabiny. A staruszek nie potrzebuje mnie teraz, żebym mu przypominał, że umiera, tłumaczył sobie Mirar. Leczył Rikkena w jednym z niewielkich portów na wybrzeżu Avvenu. Twardy i żelasty stary kupiec zirytował się, gdy Mirar ocenił przyczynę słabnącego zdrowia. To niewiadomość, że umiera, go niepokoiła, lecz to, iż może zakończyć życie poza ojczyzną. Poprosił więc Mirara, aby towarzyszył mu w ostatniej podróży do Dekkaru, w nadziei, że obecność uzdrowiciela zagwarantuje mu dotarcie do celu. Mirar zgodził się z ciekawości, ale też dlatego, że nie mógł tu sobie znaleźć miejsca. W Avvenie nie natrafił na niechęć wobec tkaczy snów, ale ta nieskończona identyczność mijanych miasteczek zaczynała go nudzić. Domy zbudowane były z cegieł pokrytych błotem, podobnie jak w Sennonie, ale nie różniły się ani kolorem, ani kształtem. Kobiety i mężczyźni nosili szare ubrania i zasłaniali twarze. Nawet ich muzyka była monotonna. Nie szukam kłopotów, powiedział do siebie, wspominając oskarżenia rzucone przez Emeral podczas ostatniego sennego połączenia. Lubię podróżować i odkrywać nowe miejsca. Już bardzo dawno nie mogłem tego robić. Jeden z żeglarzy przebiegł obok Mirara, skinął głową i uśmiechnął się, gdy spotkały się ich spojrzenia. A ci południowcy są przyjaźni, dodał w myślach Mirar i skłonił głowę w odpowiedzi. Znów spojrzał w stronę wybrzeża. Niskie, skalne urwisko pojawiło się już wczoraj, a teraz wyrosło wyżej niż klify Torenu. Przed dziobem cień urywał się gwałtownie i Mirar właśnie zaczął dostrzegać przyczynę. Czas mijał wolno. Ze statku brzeg było widać tylko na szczytach kolejnych fal. Mirar czekał cierpliwie. Aż wreszcie między jedną falą a drugą w polu widzenia pojawił się koniec klifu. Wysoka skalna ściana gwałtownie skręcała w głąb lądu, a strome zbocza opadały, przechodząc w niski, zalesiony teren otoczony płaską plażą. Przemiana była niezwykła. Od nagiej skały do bujnej roślinności. Klif ciągnął się ku wschodowi, zygzakując w oddali tam i z powrotem i wyrastając nawet wyżej niż przy brzegu. Widok był zaskakujący. Wydawało się, że kraina na zachodzie została wydźwignięta jako jedna wielka płyta, wysunięta do przodu i ułożona na tej od wschodu. Czy to naturalne? Zapytał sam siebie. A może jakaś istota, boska lub nie, wyniosła ten ląd dawno temu? Tkaczu snów! Mirar obejrzał się, szukając źródła głosu. Zauważył w pobliżu żeglarza z liną w dłoni. Drugą ręką mężczyzna wskazywał zalesione tereny. Dekar, powiedział. Mirar kiwnął głową, a żeglarz z wielką wprawą powrócił do pracy. A więc to jest ojczyzna Rikkena. Dekkar, wysunięty najdalej na południe ze wszystkich krajów i znany ze swoich dżungli. Klif był naturalną granicą między nim a Avvenem. Jakby posłuszne jakimś miejscowym prawom, morze się uspokoiło. Załoga wciągnęła więcej żagli i statek przyspieszył. Przez następne kilka godzin Mirar słuchał, jak mężczyźni rozmawiają i próbował odgadnąć znaczenie słów. Obcy język był kłopotem, z którym nie musiał się mierzyć od tysiąca lat. Dialekty Itchani Południowej pochodziły z rodziny języków o wiele starszej niż Mirar, więc niewiele było słów wyraźnie pokrewnych tym z głównego kontynentu. Dotąd nauczył się dostatecznej liczby podstawowych pojęć w języku Avvenów, by jakoś sobie radzić, a od napotkanych tkaczy snów przejął większość tego, co było mu potrzebne do pracy uzdrowiciela. Jego lud był tu liczniejszy niż na północy. Nie aż tak, jak za dawnych czasów, ale mieszkańcy zwykle akceptowali i szanowali tkaczy snów, podobnie jak wyznawców innych kultów. Mimo to starał się unikać tych nielicznych sług pentadrian, których zauważył. Wprawdzie miejscowi tkacze zapewniali go, że słudzy są tolerancyjni wobec pogan, on jednak przybywał z północy. Chorzy pentadrianie, którzy się o tym dowiadywali, albo odmawiali przyjęcia pomocy, albo godzili się na nią niechętnie, pod warunkiem, że towarzyszył mu miejscowy tkacz. Nie liczył na to, że kapłani ich religii będą traktować go inaczej. Klif, który był krawędzią Avvenu, wyrastał nad lasem niby wielka fala, jakby grożąc, że lada moment runie na Dekkar. Gdy żeglowali na południe, skała cofała się wolno, aż stała się prostym jak horyzont niebieskawym cieniem. Na wybrzeżu, w pewnych odstępach od siebie, pojawiły się budynki. Stały na palach, zbudowane głównie z drewna i połączone pomostami, choć tu i ówdzie, zwykle pośrodku osady, wyrastała kamienna struktura. Te kamienne budowle były pomalowane na czarno, z wyraźnie wyrysowaną białą gwiazdą, symbolem pięciorga bogów. Słońce wisiało już nisko, gdy statek skręcił w końcu w stronę brzegu. Halsując, wpłynął do zatoki pełnej innych jednostek i otoczonej największą grupą budynków, jaką Mirar widział tu do tej pory. Szerokie platformy, na których wzniesiono domy, były połączone mostkami z lin i desek, a czasami z jaskrawo pomalowanego drewna. Mirar pochwycił spojrzenie gadatliwego żeglarza i pytająco wskazał głową miasto. Kawę, rzekł mężczyzna. A więc to jest główne miasto Dekkaru, dom Rikkena. Mirar ruszył pod pokład. Stary kupiec trzymał się przy życiu w równej mierze dzięki swej determinacji, co za sprawą pomocy Mirara. Teraz, kiedy wrócił do domu, całkiem możliwe, że ta determinacja osłabnie i starzec nie zdąży zejść na brzeg. Mirar zatrzymał się zdumiony, kiedy zobaczył, że Rikken na chwiejnych nogach wychodzi na pokład. Juri, służący i towarzysz, podtrzymywał go za ramię. Mirar podszedł szybko i chwycił drugie. Starzec skierował wzrok ku miastu i westchnął cicho. Sanktuarium Kawę, powiedział. Mirar rozpoznał słowo sanktuarium, ale mógł tylko zgadywać sens następującego po nim mamrotania. Juri zmarszczył czoło i milczał, gdy Rikken podszedł do relingu. Marynarz przyniósł skądś stołek, a starzec osunął się na niego i czekał. Statek wpłynął wolno do zatoki, rzucił kotwicę, a potem, pośród zamieszania, delikatnie opuszczono Rikkena do szalupy. Mirar zabrał z kabiny swoją torbę i dołączył do starca. Marynarze chwycili wiosła i mała łódka zaczęła sunąć w stronę miasta. Kiedy dotarli do nabrzeża, Mirar i Juri pomogli Rikkenowi wysiąść. Mirar zauważył, że pale, na których zbudowano domy, to całe pnie drzew, wyglądające jak stary, bezlistny las. Juri poprosił, by dwaj marynarze wnieśli Rikkena po schodach na platformę. Dwaj inni zabrali z łódki spakowaną lektykę. Kiedy już stanęli na jednej z platform miasta, Rikken osunął się do lektyki, którą podnieśli czterej marynarze. Mirar patrzył, jak ruszają w stronę sanktuarium i w milczeniu przesłał starcowi pożegnanie. Jakby słysząc jego myśli, kupiec odwrócił się i zmarszczył czoło. Wychrypiał coś i mężczyźni przystanęli. Chodź z nami, przetłumaczył Juri. Mirar zawahał się, a potem kiwnął głową. Pójdę z nim aż do sanktuarium, zdecydował. Potem się pożegnam i poszukam miejscowego domu tkaczy. Maszerował więc, podczas gdy lektyka z Rikkenem przemieszczała się z jednej platformy na drugą, obserwowana przez mieszkańców Kawę. Zwolna pokonywali plątaninę platform i mostów. Marynarze nie mogli przenosić lektyki po mało stabilnych linowych mostkach, więc z konieczności podążali krętą drogą. Minęła ponad godzina, zanim dotarli do sanktuarium. Była to masywna schodkowa piramida, wyrastająca z błotnistego gruntu. Przysadzista wydawała się ciężka i posępna, i nawet najsolidniejsze drewniane domy wydawały się przy niej małe i tymczasowe. Wokół krążyło kilkoro sług. Mirar zbliżył się do lektyki. To był prawdziwy zaszczyt, zaczął. Rikken spojrzał na uzdrowiciela. Twarz miał śmiertelnie bladą i błyszczącą od potu. Słowa pożegnania zamarły Mirarowi w krtani, gdy uświadomił sobie, że mężczyźnie grozi kolejny atak. Juri syknął cicho i zaczął popędzać marynarzy. Gdy grupa pośpieszyła ku wejściu do sanktuarium, Mirar westchnął i ruszył za nimi. Przyszła pora przekonać się, jak pentadriańscy słudzy zareagują na tkacza snów z północy. Słudzy podeszli, otoczyli kupca i pokierowali do sanktuarium. W chłodnym wnętrzu lektyka została ustawiona na posadzce. Starzec trzymał się teraz za pierś. Juri spojrzał wyczekująco na Mirara. Tkacz przykucnął obok Rikkena i wziął go za rękę. Przesłał swe myśli i wyczuł, że starca zawodzi serce. Normalnie pozwoliłby mu umrzeć, gdyż jedyną dolegliwością tego człowieka była starość, ale proszono go, by pomógł mu wrócić do domu. Zdawał też sobie sprawę, że wielu mężczyzn w czarnych szatach pilnie go obserwuje. Ściągnął magię i wykorzystał ją, by nieco wzmocnić serce starca. Dość, by odzyskało rytm i siłę uderzeń, ale to wszystko. Na twarz kupca powrócił kolor i grymas bólu zniknął. Rikken odetchnął parę razy i z wdzięcznością skinął Mirarowi. Dziękuję. Mirar uniósł głowę i spostrzegł, że krąg sług przygląda im się z ciekawością. Starszy sługa wyminął pozostałych i uśmiechnął się do kupca. Zaczął mówić szybko po dekkańsku, a Rikken coś odburknął. Sługa roześmiał się, a potem zaczął wydawać innym rozkazy. Najwyraźniej on tu rządzi, uznał Mirar. Przyniesiono krzesło i usadzono na nim Rikkena. Z zachowania sługi i kupca Mirar odgadł, że dobrze się znają. Cofnął się i rozejrzał po sali. Czyniąc to, nie mógł powstrzymać dreszczu podziwu. Ściany były pokryte obrazami, wykonanymi z maleńkich fragmentów błyszczącej ceramiki, ułożonej tak umiejętnie, że sugerowały więcej szczegółów niż rzeczywiście ukazywały. Sala była pięcioboczna, a na każdej ścianie przedstawiono jednego z bogów Pentadrian. Szeir, Hrun, Alor, Rana i Sral. Mirar nauczył się tych imion od tkaczy snów, których tu spotkał. W przeciwieństwie do bogów Cyrklian, ci byli raczej zamknięci w sobie i pojawiali się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Pozwalali wyznawcom samodzielnie dbać o swoje sprawy, byle tylko nie odchodzili zbyt daleko od głównej doktryny. Można się zastanawiać, jak doszło do tego, że Pentadrianie zaatakowali Itchanię Północną. Czy sami podjęli tę decyzję? Czy wojna należy do doktryny? Uczą sztuki wojennej swoich kapłanów, więc to ostatnie nie jest niemożliwe. Zmarszczył brwi. Jeśli to prawda, nie wróży to zbyt dobrze Itchanii Północnej. Tkaczu snów! Zawołał Juri. Mirar uniósł głowę i spostrzegł, że przygląda mu się stary sługa. Mężczyzna zaczął mówić, ale Juri przerwał mu przepraszająco. Sługa słuchał przez chwilę, a potem uniósł brwi i znów spojrzał na Mirara. — Jesteś z Itchania Północna? — spytał po chanijsku. Mirar zamrugał zdziwiony, że mężczyzna zna język północy i skinął głową. — Tak. — Jak długo ty bywać w Itchania Południowa? — Kilka miesięcy. — Podoba się? Mirar się uśmiechnął. Czy jakikolwiek gość w obcym kraju mógłby odpowiedzieć na to pytanie inaczej niż twierdząco? — Tak, wasz lud jest przyjazny i gościnny. Kapłan pokiwał głową. — Tkacze snów źle widziani na północ, ja słyszę. — Teraz bardziej źle. Z uśmiechem spojrzał na Rikkena. — Tutaj my nie tacy głupi. — Nie, zgodził się Mirar. — Bardziej źle. Może powinienem się skontaktować ze starszą tkaczką Arley i zapytać, czy to prawda i dlaczego tak się dzieje. — Ty robić dobra praca z tym człowiek. Dziękuję. Mirar pochylił głowę, przyjmując podziękowania. Kapłan odwrócił się do Rikkena i spoważniał. Powiedział coś w miejscowym języku, a potem wykreślił w powietrzu znak gwiazdy. Ricken spuścił wzrok jak skarcone dziecko, a potem pokornie pokiwał głową. Mirar nabrał tchu i wolno wypuścił powietrze. Sługa był przyjazny i okazał szacunek, chociaż wiedział, że Mirar przybył z północy. Może to, że jest tkaczem snów, równoważy fakt bycia cudzoziemcem z wrogiego kraju. Może słudzy są bardziej rozsądni w tej kwestii niż zwykli pentadrianie. Ale bardziej prawdopodobne, że wielu spośród sług skłonnych jest do podejrzliwości. Miałem szczęście, że spotkałem takiego, który nie jest, pomyślał Mirar. Uśmiechnął się ponuro. A im dłużej zostanę w Witchanii Południowej, tym większą mam szansę, że spotkam takiego, który jest.